problem z głowy.
Mita Wanda Wasilewska, Fred Goes Net to flagowy projekt poznańskiego Monaru skierowany do nastolatków. Zapraszane są do niego osoby chłonne wiedzy z zakresu konsekwencji i skutków używania substancji psychoaktywnych. Gościem audycji jest Magdalena Miller-Ksycka, psychoterapeutka, certyfikowana specjalistka leczenia uzależnień ze stowarzyszenia Monar. Fred Goes Net brzmi z angielska, a co w istocie znaczy?
To jest taki skrót właściwie od takich niemieckich wyrażeń. Ja nawet nie powtórzę w tej chwili ich, ale chodzi o to, że jest to program wczesnej interwencji. I to mniej więcej znaczy ten skrót. To jest program wczesnej i krótkiej interwencji dla takich młodych osób, nastolatków, którzy sięgnęli po jakieś substancje. Oni nie uważają, że to jest problem dla nich. Zewnętrzny świat im pokazuje, że to jest problem, bo na przykład zostali przyłapani przez policję, w szkole ktoś się dowiedział, tak? Rodzice znaleźli jakieś substancje i z tego tytułu mają już takie swoje pierwsze konsekwencje. Mają już sprawę w sądzie albo zostali właśnie złapani przez policję i nie wiadomo, jak ta sprawa dalej się potoczy, bo może się różnie potoczyć. Jakby wychodzimy z założenia, że lepiej jest edukować niż karać, czyli lepiej ich jest zaprosić na taką warsztatową formę, nie wiem, dyskusji na ten temat, żeby oni sobie trochę mogli zreflektować to ich używanie, żeby mogli sprawdzić, czy to, że oni sięgają po te substancje, to z jakich powodów? No bo właściwie tym się głównie zajmujemy w poradni, takim sprawdzaniem, co jest pod tym objawem. My tu mało rozmawiamy o, nie straszymy, tak? Nie mówimy tylko o tym, jak to jest straszne to branie narkotyków, bo myślę sobie, że te młodzi ludzie to oni to bardzo dobrze wiedzą, tylko nikt z nimi nie rozmawia też właściwie, jakie potrzeby oni sobie tym zaspokajają. Bo to jest najważniejsze. A czasami oni po prostu w swoim życiu trafiają na substancję, która okazuje się, jest dostępna, czuję się lepiej, jestem bardziej przyjęty w grupie, jestem odważniejszy, tak? Albo na przykład nie czuję już, że jest mi smutno. Pod tym są tak różne powody i właściwie warsztat jest takim zahaczeniem ich w ogóle, zakotwiczeniem trochę w takim zastanawianiu się nad tym. Bo oni często się nie zastanawiają, a wręcz informacje, jakie mają na temat w ogóle różnych substancji, mają głównie z internetu albo mają głównie od swoich rówieśników i często w tym jest mnóstwo mitów, mnóstwo takich nieprawdziwych informacji, nierealnych, a tu rzeczywiście mogą wymienić się jakimiś informacjami. Chcemy, żeby z nimi rozmawiać, tak? Nie żeby do nich mówić, tylko żeby z nimi rozmawiać, żeby ich słuchać.
Pierwsze kroki, żeby w ogóle móc brać udział w takiej grupie warsztatowej. Jak to wygląda? Od czego trzeba zacząć? Może młoda osoba sama się zgłosić?
Może sama się zgłosić, natomiast może też przyjść z rodzicami, albo rodzice mogą ją przyprowadzić pierwszy raz.
A boi się, rodzice jeszcze nie wiedzą.
To też może przyjść. Jeżeli ta osoba ma skończone 16 lat, to może się do nas udać samodzielnie. Zdarzały się takie sytuacje, że ktoś przychodził, bo sam widział, że jest już jakiś kłopot, ale bał się reakcji rodziców i uważam, że odesłać go z kwitkiem w tym momencie byłoby największym błędem, ponieważ on realnie robi coś najzdrowszego w swoim życiu w tym momencie, czyli właśnie przychodzi pogadać z kimś na ten temat, że odważa się, tak? On jednak daje sobie jakąś szansę, żeby właśnie nie z tymi kolegami, tak? Nie w tym swoim gronie, tylko właśnie z kimś, kto się zajmuje pomocą. Więc też zdarzało się, że ktoś przychodził i korzystał sobie z takiego warsztatu i to rzeczywiście było bardzo cenne. Aczkolwiek to są rzadkie sytuacje. Najczęściej przychodzą z rodzicami. Jeżeli mamy tutaj rodzica też na konsultacji, to rodzicowi też proponujemy wsparcie. Bo chodzi o to, że jak sam nastolatek przychodzi, to rzeczywiście on wtedy trochę taki jest samotny w tym pomaganiu sobie, a jego problemy bardzo często są systemowe. Czyli jednak wynikają z czegoś, co dzieje się w domu. I też nie chodzi o to, żeby teraz tego rodzica, nie wiem, to przez panią, to przez pana, bo rodzice się tego bardzo boją. W ogóle podziwiam rodziców przychodzących jednak, dlatego że oni naprawdę czują się często winni. To nie chodzi o to, co ci rodzice zrobili źle, tylko co się dzieje takiego w tym systemie rodzinnym, że mogło to wpłynąć na to jego używanie. Być może zaangażowanie całej rodziny, być może praca nad komunikacją w tej rodzinie, jak im pomóc ze sobą rozmawiać, już jest taką rzeczą, która właściwie rozwiąże problem. A czasami to są inne rzeczy, czasami rodzic potrzebuje bardzo wsparcia, Jeżeli rodzic tutaj na przykład zostaje na jakiejś grupie dla rodziców, albo rodzic zaczyna pracować nad sobą, no bo to rodzic ma te wszystkie narzędzia we wspieraniu swojego dziecka. Nie chodzi o to, żeby to instytucje za niego robiły, tylko żeby wzmacniały w nim to poczucie, że on może. A mierzymy się teraz z tym tutaj w poradni często, że rodzice są zagubieni. Oni nie wiedzą jak, albo się boją, uważają, że oni nie potrafią ze swoimi dziećmi rozmawiać albo być. A myślę sobie, że to nie jest prawda, że staramy się tutaj też, żeby rodzice to wydobywali z siebie. Nie? I na grupach, i właśnie w takich indywidualnych konsultacjach rodzic może sobie skorzystać. Tylko właśnie na takiej pierwszej konsultacji my to rozpoznajemy, nie? I odsyłamy na przykład rodziców na jakieś właśnie grupy, tak? Albo na indywidualne konsultacje, czasami na własne terapie. Czasami uzależnienie jest w rodzinie na przykład i to rodzic powinien leczyć swoje uzależnienie, na przykład zająć się tym, bo dziecko jest tylko delegatem problemu. Jest wydelegowane przez system rodzinny, żeby pokazać, hej, w mojej rodzinie coś się dzieje, pomóżcie.
Jak otwieracie osoby, które biorą udział w grupie warsztatowej? Przecież to jest zbiór różnych osobowości. Przecież są i ekstrawertycy, czyli bardzo tacy ożywieni, otwarci. Są introwertycy, zamknięci w sobie.
Przede wszystkim to już na pierwszej konsultacji trochę otwieramy. To znaczy trochę pomagamy znaleźć swój własny powód dla przyjścia. Bo to nie ma być tak, że ten nastolatek ma tu przyjść dla tego rodzica, ma tu przyjść dla tego sądu. Owszem, to jest bardzo ważne, no bo inaczej by tu nie trafił na tą konsultację często. Natomiast już podczas tej rozmowy, pracując, no też stosując dialog motywujący, trochę otwierający taką wewnętrzną motywację tego klienta naszego, tak, tego nastolatka, to on już trochę zauważa, że dobra, w sumie są takie rzeczy, które chciałby sprawdzić, tak? Czy rzeczywiście jest tak, że to jego używanie może być już szkodliwe, czy nie, nie? I on już przychodzi z jakimś wstępnym celem. Czasami jest tak, że nadal uważa, że musi, no i przyjdzie. Więc na samym początku w ogóle tego warsztatu, no to mocno pracujemy nad motywacją, czyli trochę ją badamy. Chodzi o to, żeby oni też byli szczerzy i o to też prosimy, że jeżeli ktoś ma motywację na jeden, to żeby powiedział, że ma na jeden, a nie zrobił nam dobrze i powiedział tak, 10, jestem zadowolony, że tu jestem, bo piątek wieczór albo sobota, którą zapraszamy na warsztat, raczej nie jest takim dniem dla nastolatka, że on jest chętny uczestniczyć w warsztatach, więc jakby my to uznajemy, że tak może być i że może być tak, że ktoś tu jest bardzo ciekawy, a ktoś mniej. I początek tego warsztatu jest o tyle ważny, że to jest taki moment integracyjny, trochę taki, gdzie skupiamy się jednak, żeby im się zrobiło na tyle jakoś bezpiecznie, żeby oni w ogóle mogli ze sobą jakoś rozmawiać. Natomiast nie jest to terapia, więc tutaj nie będziemy pogłębiać różnych rzeczy, będziemy wręcz zatrzymywać i to jest też takie może chroniące i uspokajające, no bo oni są właściwie krótko ze sobą, bo to jest 8 godzin tego warsztatu, potem się już nie spotkają być może, a może kiedyś spotkają się na jakichś grupach, bo też tak bywa, że oni po tym warsztacie uznają, że dobra, może ta cała terapia nie jest taka tragiczna i może rzeczywiście warto przyjść i pogadać z jakimś terapeutą, że to nie jest zaraz tak, że ktoś będzie mi tutaj teraz mówił, jak mam żyć, nie? No bo my podkreślamy mocno, że to nastolatek jest ekspertem od swojego życia, że ja naprawdę mam mały wpływ na to, czy on weźmie, czy nie. Jedynie na co mam wpływ, to na to, że ja mogę trochę opowiedzieć mu ze swojej perspektywy i mogę go wysłuchać, jak on to widzi. I tak naprawdę od mechanizmów jestem bardziej ekspertem wpadania w uzależnienie i ewentualnie właśnie takich sposobów, żeby to się nie stało, niż od tego, czy on dzisiaj zapali tą marihuanę, czy nie. Bo to jest jego decyzja. Nie? Natomiast rozumiem, że już jakieś straty i szkody ma i chodzi o to, żeby on do tego sam dochodził. W dialogu motywującym bardzo ważne jest, że to klient ma wydobyć z siebie argumenty przeciwko jakiemuś zachowaniu nałogowemu na przykład, nie? A nie, że ja mu powiem, bo ja mu mogę powiedzieć milion, każdy dorosły by powiedział milion, a on będzie to odrzucał, bo jest nastolatkiem i jest w buncie i po prostu cokolwiek by nie powiedziała, a byłoby mądre, to on to zdewaluuje, bo to jest rozwojowa jakaś tam prawidłowość, nie?
Jak można wpaść w uzależnienie? Myślę w młodym wieku. Jaka jest droga?
Czasami to bardzo krótka i prosta, aczkolwiek trochę, teraz jak to powiedziałam, to mam taki dylemat, no bo W zasadzie młode osoby, one no, mogą eksperymentować i to jest jakaś rozwojowa prawidłowość, że to robią. Ja nie mówię, że wszyscy, bo to nie jest też większość.
Pani też eksperymentowała w nastoletnim?
No oczywiście. No, myślę, że to jest naturalne, że się próbuje różnych rzeczy, bo to jest ciekawość. I to jest już jakby fizjologia, tak, neurobiologia za to odpowiada, że ludzie próbują, tylko że dzisiejsze czasy są takie, że rzeczywiście dostęp do substancji, od których się zaczyna na przykład, no to jest bardzo ułatwiony, ale też substancje są inne. Są te nowe substancje psychoaktywne, czyli ja już nie mówię nawet dopalacze, bo nie lubię tej nazwy, natomiast nowe substancje psychoaktywne, one są wszechobecne, dostęp jest duży i w coraz młodszym wieku ludzie chcą jakichś doznań nowych i niekoniecznie zaczynają od zapalenia papierosa, marihuany czy alkoholu, tylko na przykład zaczynają już od takich mocniejszych środków, które rzeczywiście w szybkim czasie mogą sprawić, że to uzależnienie się rozwinie. Chociaż jeśli chodzi o same młode osoby, to my unikamy tego jakby mówienia, że okej, już jesteś osobą uzależnioną, bo to bardzo mocno przykleja się do tożsamości. A to jest taki okres, gdzie ta tożsamość się dopiero rozwija, że tu trochę tak delikatnie do tego podchodzimy. Natomiast to, co jakoś widzę jako największy jakiś powód sięgania po substancji, to przede wszystkim to, że w tych grupach rówieśniczych jakby relacje są tak ważne, ale też tak trudne, bo dzieciaki bardzo pragną akceptacji, a jak jej nie dostają, to rzeczywiście szukają jej gdzie popadnie i czasami znajdują tam, gdzie właśnie są na przykład te substancje. I to jest jakiś sposób na to, żebym ja była w relacji i się nie stresowała, nie martwiła, żebym ja się nie wstydziła, tak? Albo żebym właśnie pokazała, że nie wiem, że jestem odważna, tak? Czy chłopacy tak często mówią o tym, że nie chcą jakoś stłużyć, nie? Tylko chcą pokazać innym, że oni też będą tam coś palić czy zażywać. A jeszcze tak do tego nakładają się różne trudności z przeżywaniem emocji, z wyrażaniem emocji, czy relacje w domu, które na przykład są też mało wspierające albo trudne, no to rzeczywiście to są takie powody, które jak się skondensują, to substancja może być takim fajnym, szybkim rozwiązaniem. A chodzi o to, żeby rozwijać te wszystkie kompetencje, które chronią, czyli właśnie asertywność, komunikacja, właśnie rozpoznawanie, wyrażanie emocji, bo młodzież uwielbia o tym mówić. Jak chodzę na profilaktykę do szkoły, to powiem szczerze, że mało co mówimy w ogóle o jakichś uzależnieniach i przechodzimy na temat związany z, nie wiem, z emocjami, z tym, że a kiedy poprosić o pomoc, a czy można uzyskać pomoc, a jak, że oni są bardzo spragnieni, żeby ktoś dorosły z nimi porozmawiał, wysłuchał i od razu nie negował albo nie mówił o przesadzasz.
Jak dorosły opiekujący się właśnie nastolatkiem ma zachowywać się na co dzień, jeżeli chodzi o takie rozpoznawanie, czy coś jest już na złej drodze, myślę o zażywaniu substancji psychoaktywnych, przeszukiwać rzeczy pod nieobecność córki, syna albo osoby, którą mamy pod opieką, patrzeć głęboko w oczy. Na co zwracać uwagę w komunikacji z młodzieżą?
Przede wszystkim to łatwiej jest, kiedy jest fajna relacja zbudowana. Bo wtedy jest taka baza, takie oparcie. Bo znamy dobrze dziecko, bo wiemy, że się coś zmienia. No bo rzeczywiście to, co zwraca szczególną uwagę, no to, że na przykład dziecko zaczyna się bardziej izolować albo zaczyna wychodzić więcej z jakimiś osobami, z którymi wcześniej nie wychodziło. Jest mnóstwo takich sygnałów, które świadczą o tym, że dziecko może sięgać po jakieś substancje, jest rozdrażnione, jakieś pobudzone. Z drugiej strony rozdrażnienie u nastolatka może też równie dobrze świadczyć o na przykład rozwijającej się depresji, bo depresja u nastolatka wygląda inaczej niż u osoby dorosłej. Ale wszystko, co niepokoi, co jest zmianą zachowania, myślę, że warto zauważać, aczkolwiek byłabym daleka od takiej wrogiej kontroli. Czyli takiej kontroli na zasadzie to ja przeszukam plecak, to patrz mi w oczy, bo to będzie powodowało, że dziecko będzie chciało jeszcze bardziej ukrywać, no bo przecież ono to rozumie jako coś jest ze mną nie tak. I owszem, czasem, no bo to jest trudne pytanie, bo różne rodziny przechodzą i są rodziny, gdzie rzeczywiście jakoś rodzic nie zauważył, bo nie miał kontaktu z tym dzieckiem. I nagle okazuje się, że ten nastolatek, to on już od 2 lat ma problemy, ale rodzic zauważył dopiero w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, już szkoła to zgłosiła albo policja złapała. A bywa tak, że rodzice bardzo szybko się orientują, widzą, że coś się dzieje i na przykład już po pierwszych eksperymentach reagują, no i wtedy fajną reakcją jest na przykład powiedzenie: słuchaj, rozumiem, że to jest ciekawość, jakby, ale mnie to niepokoi. No i na przykład zaproponowanie przyjścia na taki warsztat Fred Goes Net byłoby świetnym pomysłem, bo myślę sobie, że to nie jest od razu taki pomysł na zasadzie: dobra, to teraz masz zakaz na wszystko, odbieram ci wszelkie prawa i będę ci codziennie robić testy, tylko to przyjdźmy, pogadajmy, pogadasz sobie z kimś tutaj, pójdziesz na warsztat, ja będę mieć świadomość, że ty coś w tym kierunku zrobiłeś, coś sobie sprawdziłeś. No i tyle, nie? I myślę sobie, że to jest taki pierwsza rzecz, którą można zrobić, bo program Fred Goes Net jest głównie dla osób, które właściwie to miały pierwsze kontakty z substancjami. Że właśnie zamiast od razu nie popaść w jakąś panikę taką. Bywały sytuacje, że tutaj przychodziły nastolatki, które po takich pierwszych użyciach były zawożone do ośrodków przez rodziców, co wywołało ogromną taką wręcz nawet traumę, bym powiedziała, bo to było zbyt mocne akurat u nich, nie? Z kolei czasem bywa, że ktoś bardzo mocno już siedzi w narkotykach, a nadal nie podejmuje się kroków, które są potrzebne. Że jakby to jest bardzo... Każdy przypadek jest naprawdę... Każdy człowiek tak ma inną historię, ale przyjść, zapytać, porozmawiać zawsze warto i my tu jesteśmy otwarci. Rodzice też sami czasami mogą przyjść i porozmawiać sobie z terapeutą pracującym właśnie z rodzicami, a może też przyjść na taką wspólną konsultację z nastolatkiem i to się sprawdza jakoś.
Jak rozpoznać sygnały też, że dziecko czy osoba, którą się opiekujemy, ma oznaki depresji?
No właśnie dlatego tak wcześniej powiedziałam, że się trochę może różnić od takiej depresji u dorosłego, bo oczywiście dziecko może być bardziej apatyczne, takie wyizolowane, smutne przede wszystkim. Jak już 2 tygodnie ponad dziecko jest smutne, to myślę sobie, że warto się tym zainteresować. Natomiast nastolatki w depresji też często bywają agresywne, rozdrażnione. O to chodzi. I czasami to jest traktowane jako: ty jesteś wobec mnie taki. Natomiast trudno pomieścić mu w sobie te wszystkie emocje i reaguje często agresją, niszczeniem czegoś, czasami samookaleczenia się pojawiają, coś, co jest jakby trochę próbą przerzucenia tego bólu, ale taki autodestrukcyjny sposób. Zresztą substancje psychoaktywne też są czasami kolejnym krokiem, czyli jak ja sobie ze swoją depresją jakoś nie radzę, a na przykład nikt tego nie zauważa wokół mnie, albo jak próbuję powiedzieć, że mi jest źle, to słyszę: no weź się w garść, idź pobiegaj, inni w twoim wieku to się cieszą, albo nie? No jakby takie, to jest najgorsze, co mogą wtedy usłyszeć, bo to trochę jakby uznawali, że aha, czyli coś jest ze mną nie tak, jestem jakiś nienormalny, że tak się czuję. I próbują szukać własnych sposobów. No i najgorzej, jeżeli zaczynają znajdować takie sposoby, które dają szybką ulgę, ale tak naprawdę one pogłębiają jeszcze mocniej ten problem. Czasem jak ktoś tu przychodzi na pierwszą konsultację, to jak trochę sięgam wstecz w tej historii, od czego się zaczęło, to bardzo często zaczynało się od takich epizodycznych, takich depresyjnych stanów, albo jakichś lękowych stanów, albo jakiejś takiej trudności, z którą dzieciak był sam. I ta samotność tych dzieci jest takim też trudnym obszarem, nie?
Jeżeli dziecko uczy się w chmurze, w szkole w chmurze, czyli siedzi przed komputerem, nie ma kontaktu takiego realnego z rówieśnikami czy nauczycielami, jest w klasie maturalnej, nigdy się nie spotkał z rówieśnikami, ale nagle pada pomysł, wyjeżdżają sobie na Halloween i zbierają grupę z tej szkoły w chmurze. Rodzice są przerażeni, syn nie eksperymentuje, znaczy przynajmniej nie było takiego problemu i prosi o zgodę na wyjazd. Jak się zachować? Co zrobić, żeby było najlepiej?
To jest bardzo trudne pytanie, ale myślę, że takie właśnie, mówiące trochę o tym, kiedy już dziecku pozwolić na tą samodzielność, a kiedy jeszcze nie. Ja się na przykład zastanawiam nad kilkoma rzeczami, no bo myślę sobie o wieku takiego dziecka. To dużo zależy od tego też, nie? Czasami jest tak, że my, jak stawiamy pewne granice, no to tak naprawdę, nawet jeżeli ten nastolatek jest na nas zły, no to gdzie on ma się nauczyć tego, że no, są pewne granice i jeśli są nieprzekraczalne, no to ja się wściekam, ale mam się na kogo wściekać, nie? I myślę też o jednej rzeczy takiej, że czasami rzeczywiście rodzice nie będą mieć na wszystko wpływu, bo ten nastolatek równie dobrze może się zabrać i pojechać. Po prostu. Natomiast w ogóle, i tu będę wracać jakoś do tego, że jeżeli my budujemy z dzieckiem relacje już wcześniej, jeżeli my dużo rozmawiamy, jeżeli dziecko wie, no, że my jesteśmy jakoś w tym stabilni i tacy, no, że oni wiedzą, że jeżeli przekraczają pewną granicę, no to mają tego, z tego tytułu jakiś koszt, jakieś własne straty, no to jakoś łatwiej im jest wtedy zdecydować. Ja bym dużo rozmawiała z takim nastolatkiem i z takim dzieckiem właściwie, czego wtedy potrzebuje, a jak widzi to spotkanie, bo może mam taki lekki chaos, dlatego że to jest bardzo takie, to jest trudna odpowiedź. Bo to każdy rodzic będzie musiał taką decyzję w swoim życiu w którymś momencie podjąć. Sama jestem rodzicem i sama wiem, że mnie czekają niebawem takie decyzje, bo moja córka też coraz częściej pyta mnie o różne wyjścia. Natomiast my rodzice też jesteśmy trochę takimi wytrychami dla naszych nastolatków, czyli czasami jak czegoś po prostu jasno zabraniamy albo mówimy stop, to te nastolatki po prostu powiedzą wtedy, no ale mama mi nie pozwoliła, no i tyle, nie? I jakby, no co mam zrobić, nie? I jakby używają nas wtedy do tego i jesteśmy im potrzebni. Gorzej, jeżeli rodzic w ogóle tego nie robi i tak trochę na wszystko pozwala, nie? No bo to też właśnie o to chodzi, nie? Że nawet jeżeli oni ryzykują i my jakoś tak pozwalamy im na to, ale z taką bezpieczną bazą, że my jesteśmy tą bazą, do której on nawet jak coś zrobi, ale przypłynie, nie? No to jest bardzo cenne. Gorzej, jeżeli tą bazą nie jesteśmy, albo że oni boją się, nie?
Ale to, że będziemy też w jakimś lęku wewnętrznym, strachu, to jest oczywiste.
Myślę, to jest oczywiste, to tego nie unikniemy. Myślę sobie, że co przeżywała moja mama, kiedy ja wychodziłam i koniec. A podejrzewam, że właśnie coś takiego.
No to co, to życzmy. Życzmy wszystkiego dobrego. Halloween się zbliży, bo to będzie w poniedziałek.
Tak.
Więc no, bezpiecznej zabawy.
Tak, bezpiecznej zabawy. A wszystkim, którzy mają wątpliwości co do swojego eksperymentowania, to zapraszam na ten warsztat, bo rzeczywiście młodzież jak przychodzi na początku, to jest taka no, trochę niezadowolona, że musi ten czas spędzić. Ale najczęściej jednak bywa tak, powiedziałabym, że prawie zawsze tak bywa, że jak wychodzą, to mówią, że w zasadzie to oni sobie to inaczej wyobrażali, że myśleli jednak, że będzie nudniej. A wychodzą z takim poczuciem, że pogadali. Czasami się zdarza, że po pewnym czasie wracają, i na przykład, bo wiedzą, że mogą gdzieś wrócić i mogą z kimś porozmawiać. Nie? A rodzice też czasami zostają.
Fred Goes Net.
Ile to kosztuje?
Nic, ponieważ to jest finansowane z Urzędu Miasta. Jest to projekt w ogóle finansowany przez Urząd Miasta Poznania i Krajowe Centrum Przeciwdziałania Narkomanii, więc wszystko jest darmowe, konsultacja i warsztaty również.
A czy warunkiem podstawowym, żeby móc wziąć udział w tych warsztatach, jest eksperymentowanie wyłącznie z narkotykami?
Również alkohol. Nie, nawet pierwsze wypicie, jedno wypicie alkoholu już kwalifikuje do odbycia warsztatu.
Czy z tego programu poznańskiego mogą też skorzystać młode osoby z gmin ościennych?
Też mogą, dlatego że nie tylko jesteśmy finansowani przez Urząd Miasta Poznania, ale również przez Krajowe Centrum i tam mamy dostęp, no tam też możemy śmiało przyjmować osoby, które są z ościennych gmin i też to robimy. Też przyjeżdżają ludzie i rzeczywiście działa to fajnie.
A czy według Pani wiedzy w innych miastach regionu wielkopolskiego ośrodki typu Monar albo inne o podobnym działaniu również mają te programy?
Na stronie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Narkomanii można taką zakładkę znaleźć do programów profilaktycznych, rekomendowanych i tam przez ministra zdrowia i tam rzeczywiście jest program Fred Goes Net i tam jest taka mapka. Można na tej mapce zobaczyć, gdzie, w jakich miejscowościach jest realizowany program Fred Goes Net.
Magdalena Miller-Ksycka, Stowarzyszenie Monar, Wanda Wasilewska. Dziękujemy za uwagę. Ja tylko jeszcze dodam, że wszystkie spotkania, porady, warsztaty, terapie, konsultacje i zajęcia w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Poznaniu są bezpłatne. Spotkania odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu osobistym lub przez telefon. Ośrodek Stowarzyszenia Monar mieści się na Ogrodach przy ulicy Michała Sobeskiego 2. Do usłyszenia za tydzień o 19:20.
problem z głowy.